Wyobraźmy sobie przez chwilę takie idealnie sterylne, białe laboratorium. Wiesz, wszystko w nim tak pięknie lśni, każdy najmniejszy instrument leży pod po prostu perfekcyjnym kątem.
Mm-hmm.
No i cały personel nosi takie nieskazicielnie czyste, wyprasowane fartuchy. I kiedy patrzy się na to tak przez szklaną szybę z zewnątrz, to taki widok od razu budzi w nas zaufanie, prawda? Oczekujemy precyzji, oczekujemy pełnej kontroli nad sytuacją.
Jasne, to w sumie bardzo naturalna reakcja. Nasz mózg uwielbia czystość i rygorystyczny porządek. To daje nam takie potężne poczucie bezpieczeństwa. Pozwala skategoryzować świat na to, co jest właściwe i bezpieczne i na to, co stanowi jakieś zagrożenie.
No właśnie, ale wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy w tym idealnym laboratorium tak nagle zgasili górne światło i włączyli silną lampę UV.
O rany, to by mogło być straszne.
Dokładnie. Nagle ta nieskazitelna biel ujawnia niewidoczne gołym okiem plamy, zacieki, toksyny i absolutny organizacyjny chaos, który był po prostu niezwykle skutecznie maskowany. I wiesz, kiedy to specyficzne światło obnaża ukrytą pleśń, dostajemy wręcz idealną metaforę tego, w co zanurzymy się w naszej dzisiejszej analizie.
Mm-hmm, świetne porównanie.
Nasze dzisiejsze śledztwo w źródłach opiera się w dużej mierze na wykładzie historyczno-teologicznym doktora Craiga Kinnera. On tam szczegółowo analizuje 23 i 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Ale tak naprawdę ten rdzeń tekstów, które badamy, dotyka czegoś totalnie uniwersalnego.
Tak, to jest wnikliwe studium upadku przywództwa i tego, co się dzieje, gdy elity zaczynają do tego stopnia wierzyć we własny teatr, że...
Że kompletnie gubią sens swojej misji.
Dokładnie. Zanim jednak wejdziemy głębiej w te mechanizmy, chyba musimy postawić tu wyraźną granicę, prawda?
Zdecydowanie. Trzeba to nakreślić od razu.
Nasza dzisiejsza analiza bada ten starożytny tekst z perspektywy stricte historycznej, literackiej i psychologicznej. Rozkładamy na czynniki pierwsze taki wewnętrzny, żydowski konflikt z pierwszego wieku naszej ery, ale robimy to absolutnie nie stając po żadnej stronie jakichkolwiek współczesnych debat religijnych czy politycznych. Interesują nas tu wyłącznie uniwersalne schematy ludzkiego zachowania.
I te schematy są po prostu niesamowicie aktualne, bo za chwilę z naszych źródeł dowiemy się, jak jedno małe aramejskie słowo obnaża absurd mikrozarządzania, dlaczego pewni starożytni liderzy celowo chodzili z zamkniętymi oczami, z impetem rozbijając sobie nosy o mury.
To jest niesamowity wątek.
Prawda. I dowiemy się też, jak nadmiar zewnętrznej, takiej performatywnej czystości potrafi stać się tym najbardziej toksycznym elementem każdej struktury. Ale żeby w ogóle zrozumieć, kogo dzisiaj oświetlamy tą naszą metaforyczną lampą UV, musimy chyba najpierw zburzyć pewien potężny mit. Mit na temat oponentów Jezusa, czyli faryżeuszy. Bo historyczne źródła rysują obraz, który zupełnie nie pasuje do popkulturowego wyobrażenia.
O tak, to prawda. Często wyobrażamy ich sobie jako jakąś gigantyczną, opresyjną, wszechobecną wręcz instytucję państwową. Tymczasem zapiski historyka Józefa Flawiusza rzucają na to zupełnie inne światło.
Mhm, z tego co czytałam, to była garstka ludzi.
Właśnie. Według niego w całej Judei i Galilei było ich zaledwie około 6 tysięcy. Kiedy weźmiemy pod uwagę ówczesną populację, mówimy o grupie, która stanowiła mniej niż 1% całego społeczeństwa. Byli maleńką mniejszością.
Zaraz, chwileczkę. Mniej niż 1% populacji. I do tego grupa z tak rygorystycznymi, wyśrubowanymi i, jak zaraz się pewnie przekonamy, mocno obciążającymi zasadami.
Jasne.
To właściwie dlaczego zwykli obywatele w ogóle się nimi przejmowali? To brzmi jak gotowy przepis na całkowite wyobcowanie. A z naszych źródeł wynika jasno, że cieszyli się ogromnym poparciem ludu.
Wiesz, kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest to, kto w ogóle był dla nich alternatywą. Na drugim biegunie znajdowali się saduceusze, a to była arystokracja, elita, bardzo ściśle związana ze świątynią, często idąca na kompromisy z rzymskim okupantem po to, by utrzymać władzę i bogactwo.
A, czyli klasyczny konflikt klasowy.
Dokładnie. Zwykli ludzie postrzegali saduceuszy po prostu jako skorumpowanych polityków. W opozycji do nich byli ci faryzeusze, których nazwa prawdopodobnie wywodziła się od słowa separatysta. Oni wydawali się takimi zwykłymi ludźmi z ludu. Oddzielali się od grzechu, od rzymskich wpływów.
Czyli z perspektywy takiego zwykłego rzemieślnika to byli pobożni patrioci.
Zgadza się. Pobożni, pryncypialni patrioci.
To totalnie rzuca nowe światło na ten cały konflikt. Ale wiesz, nasze materiały wyraźnie zaznaczają tu jedną bardzo kluczową kwestię. Ostra krytyka, którą znajdujemy w 23 rozdziale, bywa czasami błędnie i tragicznie interpretowana jako antysemicka. A dr Kinner tłumaczy, że to był po prostu klasyczny, niesamowicie ostry spór wewnątrz żydowski. Prawda?
Tak, dokładnie tak to trzeba czytać. W tamtych czasach nikt po prostu nie brał jeńców w debatach teologicznych. Na przykład autorzy zwojów z Nadmorza Martwego, inna ówczesna grupa, nazywali resztę Izraela zgromadzeniem szatana. To była powszechna konwencja retoryczna. Prorocy Starego Testamentu jak Amos czy Ozeasz używali równie brutalnego języka wobec własnego narodu. Ale wiesz, co wydaje mi się tutaj najciekawsze?
Co takiego?
Że sama tradycja rabiniczna doskonale zdawała sobie sprawę z problemu we własnych szeregach. Teksty wspominają, że rozróżniano aż 7 typów faryzeuszy, z czego większość była bardzo ostro krytykowana za hipokryzję.
O, i tu trafiamy na mój absolutnie ulubiony detal z tych zapisków. Tradycja wspomina o tak zwanym poobijanym albo krwiącym faryzeuszu. To brzmi niesamowicie.
Tak, to świetny obraz.
To był taki specyficzny typ człowieka, który chodził po ulicach miast z po prostu mocno zaciśniętymi powiekami. Robił to po to, żeby absolutnie nigdy, nawet gdzieś tam kątem oka, nie spojrzeć z pożądaniem na kobietę.
No i jaki był tego praktyczny skutek?
No fizyczny rezultat był taki, że ten człowiek nieustannie wpadał na ściany, potykał się, rozbijał sobie twarz i dosłownie krwiawił na ulicy. No zupełny absurd.
Z psychologicznego punktu widzenia to jest niesamowicie mocny obraz tego, do czego prowadzi taka performatywna perfekcja. Dążenie do tego, by za wszelką cenę udowodnić wszystkim dookoła swoją bezwzględną czystość. To często po prostu kończy się autodestrukcją.
Zdecydowanie. Czytając o tym, od razu miałam przed oczami takie nasze współczesne analogie. Przypomina to trochę skrajnych aktywistów, czy wiesz, niektórych influencerów w mediach społecznościowych. Oni w imię zachowania absolutnej wizerunkowej czystości i po to, by sprostać nierealnym wymogom swojej bańki, posuwają się do totalnych absurdów.
Paraliżuje ich strach przed powiedzeniem czegokolwiek, żeby nie zostać natychmiast skreślonym, skancelowanym.
Dokładnie to. I tu się pojawia ważne pytanie. Bo skoro samo społeczeństwo i inni rabini widzieli, że to dążenie do doskonałości stało się po prostu karykaturalne, to krytyka uderzała w wbudowany błąd w systemie tamtej kultury. Przejdźmy więc może do tego, jak ta potrzeba zewnętrznej perfekcji mutuje w coś znacznie groźniejszego, czyli w taką obsesję na punkcie władzy i statusu.
Wiesz, to jest taka naturalna ewolucja każdej struktury, w której po prostu forma zaczyna dominować nad treścią. Źródła wskazują jasno, że ci liderzy rościli sobie prawo do zasiadania na tak zwanej katedrze Mojżesza. Byli w 100% przekonani, że są jedynymi autoryzowanymi interpretatorami prawa. I ten ich wyjątkowy status musiał być widoczny z daleka.
No tak, stąd te wizualne znaczniki. Powiększali filakterie, czyli takie małe skórzane pudełeczka zawierające fragmenty prawa, które noszono na czole i ramieniu.
Zgadza się. Wydłużali także frędzle na brzegach swoich płaszczy. Wszystko po to, żeby to po prostu rzucało się w oczy.
Robili z siebie takie chodzące billboardy z napisem: patrzcie, macie do czynienia z nieskazitelnością. Walczyli też o najlepsze miejsca na bankietach i w synagogach. Siadali na specjalnym podwyższeniu, takiej bimie, no i oczywiście oczekiwali, że na rynku ludzie będą się im kłaniać i nazywać ich szumnymi tytułami.
Szczególnie pożądali tytułu rabbi, co w tamtym czasie nie oznaczało jeszcze urzędu. To był po prostu niezwykle podniosły zwrot oznaczający mój wielki mistrzu. Domagali się również, by nazywano ich ojcem.
No dobra, ale tu muszę zagrać trochę adwokata diabła. Bo wiesz, w każdej rozbudowanej strukturze organizacyjnej, no czy to w korporacjach, czy na uniwersytetach, czy w ogóle w medycynie, mamy przecież tytuły, odznaczenia, drabinę hierarchii. To jakoś organizuje nam pracę. Więc dlaczego samo pragnienie uznania i bycia nazywanym jakimś tytułem spotkało się tam z tak po prostu miażdżącą krytyką? Gdzie tu jest granica między porządkiem a takim toksycznym narcyzmem?
To jest świetne pytanie. Ta granica leży w mechanizmach psychologicznych, które uruchamiają się, gdy władza staje się celem samym w sobie. Dr Kinner świetnie to tłumaczy, przywołując pojęcia z zakresu psychoterapii.
O, czyli przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
Dokładnie. Wyobraźmy to sobie w praktyce. Człowiek z dołu hierarchii, taki zwykły obywatel, patrzy na wyidealizowanego lidera. I co robi? Zaczyna projektować na niego swoje własne potrzeby. Szuka w nim idealnego autorytetu, kogoś wręcz nadludzkiego, kto załatwi i rozwiąże jego problemy. To jest przeniesienie.
Czyli tworzą sobie taką wygodną iluzję kogoś nieskazitelnego, kto na wszystko zna odpowiedź.
Właśnie. I w zdrowym systemie dojrzały lider powinien to zauważyć i natychmiast zareagować. Hej, zatrzymajmy się, jestem tylko człowiekiem, nie stawiaj mnie na piedestale. Ale tutaj wkracza to przeciwprzeniesienie.
Lider zaczyna w to pochlebstwo wierzyć.
O tak. Zaczyna w to wierzyć. Karmi się tym zachwytem. Po prostu uzależnia się od tego, że inni widzą w nim absolutny ideał. A kiedy ktoś na stanowisku zaczyna wierzyć we własną nieomylność, no to błyskawicznie traci kompas moralny.
Jasne.
Z naszych materiałów jasno wynika, że to najkrótsza droga do nadużyć, czy to emocjonalnego, finansowego, czy fizycznego wyzysku tych ludzi na dole. Etyka, którą ci przywódcy oficjalnie głosili, była w teorii bardzo poprawna, ale ich ukrytą maszyną napędową było wyłącznie własne ego.
A kiedy lider patrzy tylko w lustro własnego statusu, no to wiadomo, jego misja po prostu się rozpada. I wiesz co, tu dochodzimy do absolutnie genialnego przykładu takiego starożytnego mikrozarządzania z pierwszego wieku. Źródła opisują super skrupulatnego faryzeusza, który rygorystycznie oddaje dziesięcinę ze wszystkiego. Dosłownie ze wszystkiego.
Oj, ten przykład jest doskonały.
Ten człowiek wchodzi do swojej własnej kuchni, bierze jakąś mikroskopijną szczyptę najdrobniejszych ziół, mięty, kopru, kminku. I skrupulatnie, jak aptekarz, odlicza z nich podatek na rzecz świątyni. A warto tu chyba dodać, że nawet najbardziej rygorystyczna ówczesna szkoła Szammaja,
która przecież nie szła na żadne kompromisy w prawach żydowskich.
Właśnie. Nawet oni debatowali, czy z ziół takich jak kminek w ogóle trzeba cokolwiek oddawać. Ale ten nasz poobijany lider nie ma żadnych wątpliwości. On oddaje dziesięcinę z każdego ziarenka.
Co, wiesz, samo w sobie brzmi wręcz komicznie, dopóki nie spojrzymy na taki szerszy obraz tej sytuacji. Bo kiedy ci sami ludzie spędzali godziny, pochylając się nad jakimiś ułamkami grama kuchennych przypraw, to całkowicie ignorowali to, co było najcięższe i najważniejsze w prawie, którego podobno nauczali.
Ignorowali sprawiedliwość i miłosierdzie.
Dokładnie. Ignorowali sprawiedliwość społeczną, miłosierdzie, wierność. To jest bezpośrednie zderzenie z tym, o czym mówili prorocy tacy jak Micheasz. Forma całkowicie, no w 100% wyparła tam treść.
I to generuje jedną z najlepszych aramejskich gier słownych, jaka tylko zachowała się w tych starożytnych tekstach. Odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda. W języku aramejskim brzmiało to po prostu niewiarygodnie chwytliwie. Komar to kalma, a wielbłąd to gamla. Kalma i gamla. To musiał być potężny retoryczny cios, brzmi po prostu jak puenta doskonałego stand-upu.
Tak, ale żebyśmy mogli w pełni docenić ten cios, musimy najpierw zrozumieć, dlaczego w ogóle ktoś miałby odcedzać jakiegoś komara.
No właśnie, o co z tym chodziło?
Zgodnie z zapisami Księgi Kapłańskiej, martwy owad, który wpadł do płynu, czynił ten płyn rytualnie nieczystym. I ówcześni rygoryści, o których tu mówimy, prowadzili naprawdę niekończące się debaty o tym, jak duży musiał być w ogóle ten owad, by realnie zarazić taki napój. Stanęło w końcu na tym, że musiał być wielkości ziarenka soczewicy.
Niesamowite.
Wyobraźmy więc sobie taką scenę. Poważny lider bierze kawałek gęstego płótna i z niesamowitą precyzją, w pełnym napięciu, po prostu filtruje kielich wina, by pozbyć się niewidocznego gołym okiem komara. Chce w ten sposób uratować swoją rytualną czystość.
Jasne.
Ale chwilę później ten sam rygorystyczny lider po prostu otwiera szeroko usta i połyka w całości wielbłąda. a wielbłąd w całej Judei był powszechnie znanym największym, absolutnie nieczystym zwierzęciem.
Kiedy analizuje się ten mechanizm, uderza mnie, jak po prostu potężna jest to współczesna analogia biznesowa i organizacyjna. Bo wyobraźmy sobie ogromną korporację. Dział zarządzania spędza bite 3 tygodnie na wielogodzinnych spotkaniach, tylko optymalizując kolory i jakieś grubości ramek w tabelach Excela.
O tak, odcedzanie korporacyjnego komara.
Totalną, zgubną strategię biznesową. I to jest to ich połykanie gigantycznego wielbłąda. Ale wiesz, zastanawiam się, dlaczego właściwie ludzki mózg tak chętnie ucieka w takie drobne mikrozarządzanie, kiedy dookoła płonie świat?
Odpowiedź jest prosta i chyba trochę przerażająca. Odcedzanie komara daje nam po prostu natychmiastową iluzję kontroli nad całym tym chaosem. Co jeszcze ważniejsze, to nie wymaga od nas żadnego ryzyka emocjonalnego ani ryzyka utraty twarzy.
Aha, bo sukces łatwo zmierzyć. Owad jest usunięty, a ta ramka w Excelu ma idealny odcień zieleni.
No właśnie. Z kolei naprawienie jakiejś strukturalnej niesprawiedliwości, okazanie prawdziwego miłosierdzia, czy wręcz zmiana całej błędnej strategii działania, to procesy niezwykle bolesne. One wymagają przyznania się do pomyłki, a to mocno podważa autorytet lidera. Dlatego właśnie systemy i ludzie w nich tak często uciekają w zarządzanie totalnymi drobiazgami.
I to właśnie ta obsesja na punkcie mikroskopijnego owada, ta ucieczka w bezpieczne detale, tworzy taką ogromną psychologiczną martwą strefę. Zamiast budować świętość, tworzy iluzję. Co z kolei prowadzi nas chyba do najbrutalniejszej metafory w całej tej analizie. Bo dążąc do tej sterylnej czystości z zewnątrz, instytucja w końcu zaczyna po prostu gnić od środka.
Tutaj wkracza niezwykle ostry obraz mycia naczyń. Wspominana już szkoła Szamaja oraz jej główny potężny rywal, szkoła Hillela, to były dwie bardzo opiniotwórcze frakcje. One spierały się niemal o wszystko, w tym, uwaga, o prawidłową kolejność mycia naczyń, by za wszelką cenę zachować tę rytualną czystość.
Mhm.
Krytyka, którą dziś analizujemy, przecina ten taki akademicki spór na pół, mówiąc wprost. Skupiacie się na szorowaniu zewnętrznej strony kubka, żeby błyszczał przed wośćmi, ale zamykacie całkowicie oczy na to, że w środku ten kubek jest pełen chciwości i braku umiaru.
A wiesz, konsekwencje tego podwójnego życia są bardzo drastyczne, co znakomicie obrazuje starożytne podejście do śmierci. Z materiałów wynika, że najgorszym, takim najcięższym rodzajem rytualnej nieczystości był kontakt ze zwłokami. Zanieczyszczenie trwało cały tydzień i całkowicie wykluczało takiego człowieka ze społeczeństwa.
Zgadza się.
To fascynujące, bo bardzo dobrze tłumaczy nam inną słynną historię, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Bo zawsze zastanawiałam się, dlaczego ci kapłani po prostu omijali pobitego, krwawiącego człowieka leżącego na drodze. Okazuje się, że w tamtych czasach wierzono, iż nawet samo rzucenie cienia na zwłoki czyniło człowieka nieczystym.
Dokładnie tak uważano.
Więc ci kapłani panicznie bali się, że ten pobity człowiek nagle na ich oczach umrze, a ich czysty, święty cień padnie na martwe ciało i po prostu zrujnuje ich status na cały tydzień.
Tak, ten paraliżujący strach przed takim zanieczyszczeniem stworzył wręcz konieczność oznaczania wszystkich niebezpiecznych miejsc. I w ten sposób dochodzimy do słynnej, niezwykle mocnej metafory pobielanych grobów. Co roku, na wiosnę, tuż przed Wielkim Świętem Paski, drogi w kierunku Jerozolimy zapełniały się tysiącami, setkami tysięcy pielgrzymów.
Mhm.
Więc aby uchronić ich przed takim przypadkowym dotknięciem ukrytego w trawie grobu i zrujnowaniem udziału w najważniejszych świętach, te grobowce po prostu malowano na jaskrawy biały kolor, lśniły w słońcu i z bardzo daleka rzucały się w oczy pielgrzymów.
I tutaj wjeżdża ten niesamowity zwrot akcji, bo Jezus patrzy prosto w oczy tym dumnym liderom i rzuca na nich oskarżenie, które musiało wywołać wśród nich absolutny szok.
O tak, musieli być w szoku.
Mówi wprost. To wy jesteście tymi pobielanymi grobami. Z zewnątrz prezentujecie się światu jako zjawiskowo sprawiedliwi, tacy wypolerowani i błyszczący, ale w środku jesteście wypełnieni trupimi kośćmi. Wiesz, ten paradoks tej sytuacji po prostu uderza z ogromną mocą.
Jest niesamowicie silny.
Bo zwykli ludzie lgnęli do ich, wierzyli, że mają bezpośredni kontakt ze świętością, że mogą uczyć się od nich sprawiedliwości. a w rzeczywistości, całkowicie o tym nie wiedząc, obcowali ze źródłem najcięższego, bardzo dobrze ukrytego zepsucia. Ta pogoń za idealną czystością uczyniła ich po prostu najbardziej toksycznym elementem w całym systemie.
Wiesz, to bardzo wyraźnie nawiązuje do potężnej wizji proroka Ezechiela z przeszłości. On opisywał taki bezwartościowy, zupełnie sypiący się mur, który tylko dla oszukania ludu pomalowano grubą warstwą białego wapna. I wiadomo, kiedy przyjdzie burza, to taki mur i tak runie, zabijając wszystkich tych, którzy naiwnie szukali pod nim schronienia.
Dokładnie.
Co więcej, w analizowanym przez nas tekście krytyka sięga jeszcze głębiej. Liderzy zostają określeni jako plemię żmijowe. Żeby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, że w świecie starożytnym istniało takie powszechne, mroczne przekonanie, jakoby młode żmije rodziły się w makabryczny wręcz sposób.
W jaki?
Przegryzając od wewnątrz brzuch swojej własnej matki i tym samym ją po prostu zabijając.
O rany.
Więc używając takiego sformułowania, Jezus w zasadzie oskarżył ich o bycie takimi duchowymi ojcobójcami. Ci sami ludzie, masowo przecież budowani wspaniałe pomniki dla dawnych, zamordowanych proroków, prawda? Wygłaszając wzniosłe mowy w stylu: gdybyśmy żyli w czasach naszych ojców, nigdy w życiu nie podnieślibyśmy ręki na kogoś sprawiedliwego. Co wie? Ale za chwilę jeszcze dopełnicie miary i zrobicie z Mesjaszem dokładnie to, przed czym się tak głośno bronicie. I wiesz, ten poziom takiej systemowej ślepoty i wielkiej hipokryzji musiał w końcu doprowadzić do załamania. Kiedy instytucja traci całkowicie kontakt z rzeczywistością, kompletnie ignorując sprawiedliwość, historia uczy nas jednego. Rachunek w końcu zawsze zostaje wystawiony. Skumulowany gniew za wszystkie ofiary takiego systemu zawsze znajduje ujście.
I ten rachunek dotyka wprost niewinnej krwi wylewanej tam od pokoleń, poczynając od Abla, pierwszego zamordowanego. Ale wiesz, nasze dzisiejsze źródła przywołują tu legendę o Zachariaszu, która po prostu mrozi krew w żyłach.
O tak, legenda o Zachariaszu jest niezwykle mocna.
Tradycja żydowska przekazywała mroczną historię proroka zamordowanego na samym dziedzińcu.
Dokładnie, między świątynią a ołtarzem.
Tak. Opowiadano, że krew z Zachariasza wchłonęła się w tamtejsze kamienie i stworzyła jakąś pulsującą fontannę. Ta krew miała podobno bulgotać, gotować się i absolutnie nie chciała zastygnąć, płynęła i głośno domagała się sprawiedliwości przez całe dekady. Z tego, co pamiętam z zapisków, uspokoiło się to o wiele później.
Zgadza się, dopiero babiloński dowódca Nebuzaradan setki lat później rzekomo zamordował na tym dziedzińcu dziesiątki tysięcy kapłanów w tym samym miejscu, próbując w ten bardzo makabryczny sposób zaspokoić to wołanie o sprawiedliwość. To jest niezwykle plastyczny i brutalny obraz tego, że sputy system po prostu nigdy nie ucieknie przed swoimi konsekwencjami.
A ostateczną konsekwencją tego ogromnego zepsucia był całkowity upadek struktury, z której oni byli chyba najbardziej dumni ze wszystkiego. Cała ta opowieść z wykładu prowadzi nas do momentu, w którym Jezus opuszcza świątynię jerozolimską, a jego uczniowie są absolutnie zafascynowani jej niesamowitą architekturą.
Musimy tu dobrze zrozumieć ogromną skalę tego budynku. Świątynia przybudowana wcześniej przez Heroda była prawdopodobnie najbardziej spektakularnym kompleksem w całym ówczesnym ogromnym Imperium Rzymskim.
Tam były takie masywne złote płyty, prawda?
Tak. Była zbudowana z gigantycznych, jasnych bloków kamiennych, gęsto ozdobiona złotymi płytami. Kiedy rano wschodziło słońce, budynek podobno śnił tak mocno, że aż trzeba było odwracać wzrok, by nie oślepnąć. Antyczne teksty, na przykład list Aresteasza, śmiało porównywały ją z największymi cudami świata, a niektórzy starożytni wierzyli, że jej monumentalna, wielka forma czyni ją całkowicie, ale to całkowicie niezniszczalną. Nawet potężna świątynia Artemidy w Efezie robiła mniejsze wrażenie.
I właśnie patrząc na te niewyobrażalnie potężne mury, Jezus w Ewangelii zapowiada, że nie zostanie tu kamień na kamieniu. Dla słuchaczy w tamtym momencie to musiało brzmieć po prostu jak zapowiedź końca wszechświata, zawalenia się kosmosu.
Zdecydowanie.
Ale ta ponura przepowiednia sprawdziła się z bardzo brutalną precyzją w przerażająco krótkim czasie, prawda?
Tak, to było zaledwie jedno pokolenie później. Około 40 lat później, w 70 roku naszej ery, potężne rzymskie legiony oblężyły Jerozolimę
i zrównały ten wspaniały architektoniczny cud z ziemią. Zresztą z naszych analiz historycznych wynika jasno, że takie ostateczne zochodzenie świątyni nastąpiło już nawet wcześniej, w 66 roku.
Aha, kiedy radykalna frakcja zelotów weszła do środka.
Właśnie. To było ugrupowanie twardo dążące do zbrojnego buntu przeciwko Rzymowi. Przejęli zbrojnie kontrolę nad budynkiem i zaczęli w nim bezlitośnie mordować swoich własnych kapłanów.
To wywołało oczywiście ogromną konsternację w tekstach, a uczniowie automatycznie połączyli zniszczenie tego monumentalnego budynku z ostatecznym końcem świata. Ale tekst źródłowy jednak wyraźnie rozdziela nam te dwa gigantyczne wydarzenia. Upadek Jerozolimy i całej świątyni miał nastąpić jeszcze za życia tego pokolenia i faktycznie tak też się historycznie stało.
Natomiast nadejście końca czasów miało pozostać dla ludzkości wielką niewiadomą, bez żadnych tradycyjnych znaków ostrzegawczych na niebie, które pozwoliłyby się przygotować. Co jest jednak niezwykle istotne dla całej naszej dzisiejszej analizy, to fakt, że ten wyrok na świątynię i system liderów absolutnie nie wynika z zimnej nienawiści czy jakiejś ludzkiej mściwości. Relacja w źródłach pokazuje Jezusa szebnie płaczącego nad losem Jerozolimy. Używa tam niezwykle pięknej, takiej rolniczej metafory kwoki, która desperopko próbuje zebrać swoje kurczęta pod skrzydła, by za wszelką cenę uchronić je przed idącym pożarem. W teologii żydowskiej to bezpośrednie nawiązanie do tak zwanej szechiny, czyli bardzo namacalnej opiekuńczej obecności samego Boga.
Wiesz, to jest mocne uświadomienie sobie, że upadek tej gigantycznej struktury nie jest wcale triumfalnym zniszczeniem wroga, ale bolesną tragedią, po prostu odrzuconej miłości. Ten chory system uważał, że to ich fizyczna, zewnętrzna wielkość chroni ich przed upadkiem. Złote płyty i wielkie mury. A całkowicie zapomnieli, po co w ogóle te mury zostały postawione.
I to jest moim zdaniem fundamentalny, najważniejszy wniosek z naszej całej dzisiejszej analizy. Zniszczenie tak potężnej i tak bogatej struktury ówczesnego świata udowadnia jednoznacznie, że absolutnie żadna zewnętrzna potęga, żadne lśniące z daleka fasady, ani perfekcyjnie skonstruowane regulaminy nie uratują instytucji, która pozbawiła się wewnętrznej przyzwoitości.
Jasne.
Jeśli rdzeń instytucji gnije w środku, zewnętrzny, piękny pancerz staje się po prostu jedynie kolejnym pięknym grobowcem.
I powoli zbliżając się do końca tych naszych rozważań, no musimy zadać sobie pytanie o to, z czym ta cała fascynująca podróż w przeszłość nas dziś zostawia. Bo wiesz, omawiane tu dokumenty z pierwszego wieku absolutnie nie są tylko jakimś tam historycznym zapiskiem kłótni dwóch frakcji sprzed 2000 lat.
Oj nie, zdecydowanie nie.
To jest niezwykle ostre ostrzeżenie o takiej bardzo wysokiej rozdzielczości, które śmiało możemy przyłożyć do absolutnie każdej współczesnej epoki, każdej instytucji i chyba wręcz każdej dużej firmy. Te teksty pokazują, że prawdziwa wartość przywództwa nigdy nie ukrywa się w jakiejś ogromnej długości naszego tytułu, na kolorowych wizytówkach, ostentacyjnych ubraniach, czy w tym, jak to pięknie ująłeś, odcedzaniu komara.
Czyli mistrzowskim zarządzaniu nieważnymi drobiazgami, takimi jak perfekcyjne ułamki grama kminku czy kolory ramek w Excelu. Prawdziwa i trwała wartość kryje się w tych obszarach, z których po prostu nie da się tak łatwo zrobić dobrego zdjęcia na profil.
Dokładnie.
Kryje się w trudnej, często niewdzięcznej służbie, w twardej obronie sprawiedliwości i w szczerze okazywanym miłosierdziu. Mechanizm, o którym dziś opowiedzieliśmy, obnaża, że ci, którzy budują swój ogromny status wyłącznie poprzez wywyższanie się nad innych i pudrowanie fasady, w końcu z wielkim hukiem runą pod ciężarem swojej własnej hipokryzji.
Zaczęliśmy nasze dzisiejsze śledztwo od metafory takiego sterylnego, lśniącego laboratorium, które po zapaleniu światła UV obnaża poukrywany w kątach brud i chaos. Historyczne opisy zawsze dają nam takie miłe poczucie komfortu, bo możemy przecież z wielką łatwością z góry oceniać starożytnych przywódców, bezlitośnie punktując ich archaiczne błędy z bezpiecznej perspektywy naszego czasu.
Tak, to najłatwiejsza rzecz do zrobienia.
Jednak na sam koniec tej analizy pomyślmy o czymś dużo bardziej współczesnym. Spróbujmy przenieść ten stary mechanizm czyszczenia kubka tylko z zewnątrz do naszej obecnej, wszechobecnej, cyfrowej rzeczywistości. Żyjemy przecież w świecie, który jest bezlitośnie napędzany przez potężne algorytmy mediów społecznościowych. Zauważmy, że te systemy zostały zaprojektowane dokładnie tak, by nagradzać nas wyłącznie za zewnętrzne metryki.
Liczbę polubień, ilość udostępnień, te najbardziej estetyczne zdjęcia z wakacji, głośne opinie?
Tak. Ciągłe tworzenie tych perfekcyjnych, liśniących, pobielanych fasad naszego życia. Jednocześnie te algorytmy całkowicie ignorują, a czasami wręcz dramatycznie przyspieszają nasze ukryte w środku zagubienie, narcyzm i dojmującą samotność. To pozostawia nas z jednym, ostatecznym i mocnym pytaniem do samodzielnego przemyślenia, kiedy zdejmiemy słuchawki. Czy to możliwe, że dzisiaj cała architektura naszej wirtualnej rzeczywistości została zbudowana z wykorzystaniem dokładnie tych samych algorytmów ludzkiego ego, które ponad 2000 lat temu doprowadziły do zawalenia się najbardziej imponującej budowli starożytnego świata? Zastanówmy się nad tym w wolnej chwili. Warto.